Drodzy słuchacze Radia Maryja, czytacie, aby być mądrym. Chcemy sobie pomóc w czytaniu dobrych książek, w czytaniu książek, które są bardzo aktualne i nie ukrywam, że dzisiejszego poranka, dokładnie przed chwilą, taka miła niespodzianka mnie spotkała, ponieważ przed audycją zadzwonił do mnie pan profesor Wojciech Polak, który jest redaktorem naczelnym naszego pisma naukowego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Jest profesorem oczywiście Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i też Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Panie profesorze, serdecznie witam w studiu Radia Maryja. Ten głos jest Państwu znany i przepraszam, że tak właściwie porwałem, bo nie, chcę powiedzieć Państwu, że dokładnie przed chwilą, będąc wczoraj w Częstochowie, przywieziono mi z naszej drukarni książkę, właśnie następny, już czwarty zeszyt pisma naukowego naszej uczelni. No i pan profesor się bardzo interesował. Mówię, proszę przyjechać. Myślałem, że w przerwie po prostu przekażę panu profesorowi tę książkę. No ale akurat o tej porze czytać, aby być mądrym. Bardzo bym prosił pana profesora, jako redaktora naczelnego naszego pisma naukowego Fides Ratio et Patria, Studia Toruńskie. Co to za numer, czym się zajął i dlaczego warto się zainteresować właśnie tym czwartym numerem naszego pisma naukowego?
Tak, to ja może od razu powiem, że taka osobista uwaga, że to jest naprawdę wielka radość dla autora czy dla redaktora, jeżeli otrzymuje do ręki właśnie...
To jest ta świeża bułeczka.
Świeżą bułeczkę i w tej chwili właśnie taką radość odczuwam. To jest zawsze jakiś mały etap w życiu zamknięty. Kolejna książka, kolejne czasopismo, kolejna praca ukazuje się, widzi światło dzienne. To jest wspaniałe uczucie. No, cieszę się, bo to już jest czwarty numer Fides Ratio et Patria studiów toruńskich, naszego pisma naukowego, pisma Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Numer gruby, potężny i na dodatek w okładce koloru złota. To nieprzypadkowo. To nieprzypadkowo, bo tytuł tego numeru jest Państwo jako forma organizacji społeczeństwa, ale ten tytuł jest pretekstem, żeby w numerze czwartym zająć się między innymi rocznicą, 1050. rocznicą chrztu Polski. A że chrzest Polski to się kojarzy z Mieszkiem, z władcą, z monarchą, stąd też to złoto na okładce, ten złoty kolor numeru. Pierwsza część studiów toruńskich Fides Ratio et Patria poświęcona jest właśnie temu wielkiemu, właściwie najważniejszemu wydarzeniu w dziejach naszego kraju, w dziejach naszego narodu. Stąd seria artykułów na ten temat. No, zaczyna się moim tekstem Chrzest Polski, najważniejsze wydarzenie w dziejach naszego kraju. Taka refleksja, dlaczego, jakie były skutki tego wielkiego, doniosłego aktu. Tekst księdza Krzysztofa Kiełpińskiego o skutkach chrztu w świetle prawa kościelnego, ojca Pawła Warchoła o chrzcie z krwi. Chrzest z krwi, męczeństwo, co jest właściwie na dolą chrześcijan od właściwie początku, że byli ludzie, którzy za wiarę oddawali swoje życie, także w doświadczeniu polskim, i o tym Paweł Warchoł pisze. Artykuł księdza Józefa Dębińskiego o diecezji włocławskiej, która była diecezją matką dla wielu innych diecezji, dla diecezji chełmińskiej, także dla obecnej diecezji pelplińskiej, w której, także toruńskiej, w której jesteśmy, więc to taka wielka diecezja, która się potem podzieliła. Także szereg innych tekstów, już może bardziej luźno związanych z tematem chrztu Polski, ale związany z polską religijnością, kościołem katolickim. Tekst księdza Józefa Szumańskiego, Ryszarda Michalskiego, ojca Lolanda Prejsa, księdza biskupa Andrzeja Dziuby. Cały także dział waria. Zawsze mamy w naszym piśmie dział, w którym są różne artykuły na różne tematy. No, powiem tak, pismo naukowe Fides Ratio et Patria Studia Toruńskie jest pismem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Wychodzi co pół roku. Ale założeniem takiego pisma naukowego jest to, że ono powinno łączyć, integrować środowiska naukowe z całego kraju, a nawet z zagranicy. Stąd to nie może być tak, że w piśmie naszej szkoły publikują tylko autorzy z naszej szkoły. Oczywiście jest ich sporo, ale zapraszamy do współpracy ludzi z różnych ośrodków, także spoza granic Polski, no bo taka jest rola. Pismo naukowe, tak samo jak i inna forma integracji środowisk naukowych, czyli konferencja, służy temu, żeby ludzie tworzyli pewną nową jakość przy pomocy syntezy. Przychodzą z różnych ośrodków, reprezentują czasem różne punkty widzenia, czasem różne szkoły. W końcu każdy naukowiec tworzy jakąś szkołę, ma swoich uczniów, prawda? Zadaniem czasopisma jest łączenie, przedstawianie efektów pracy, także nawiązywanie współpracy. Myślę, że także celem pisma naukowego jest przekazanie czytelnikom ciekawych treści. To jest pismo specjalistyczne. Dużo tu jest tekstów może wymagających skupienia uwagi w odbiorze, ale są też teksty pisane bardziej z myślą o czytelniku mniej wyrobionym, takim, który nie jest specjalistą, który po prostu lubi historię na przykład, czy różne zagadnienia socjologiczne, politologiczne, czy teologiczne. Powiem tak, że wielu autorów, którzy piszą do Fides Ratio et Patria, łączy z jednej strony ścisłość naukową i precyzję naukową z umiejętnością przekazywania treści w sposób taki, że czytać to może każdy, każdy to zrozumie i każdy będzie miał przyjemność z tej lektury. To jest bardzo cecha ważna, bo w dzisiejszych czasach czasem naukowcy piszą tak, że no nie daj Boże, nie, nawet ich koledzy mają kłopoty z czytaniem tego, no, że tak powiem żartobliwie, więc taka umiejętność pisania w sposób przystępny, no to jest naprawdę wielka rzecz.
Panie profesorze, mamy nas też następnych autorów książek, które chcemy też przybliżyć naszym czytelnikom, a tu pana profesora chcę zapewnić, że w najbliższych dniach my wrócimy. Ja jestem na tym etapie bardzo szczęśliwy i zadowolony, że udało się od dzisiejszego poranka już dwa słowa powiedzieć właśnie o tej, można powiedzieć, o tym chlebku świeżutkim z piekarni dopiero co przywiezionym. I też gratuluję jako panu profesorowi, jako redaktorowi naczelnemu, że właśnie to dziecko nowe narodzone może być też naprawdę wielkim ubogaceniem dla wielu, wielu czytelników. Pan profesor wspomniał, że jest gruby, ale nawet nie widać, że to tyle stron ma. Bardzo zgrabnie w sumie ten numer wyszedł i rzeczywiście kolor taki uroczysty pod ten jubileusz, tak jak i wczorajsze nasze pielgrzymowanie rodziny Radia Maryja do Częstochowy, to było nasze włączenie się w obchody tego pięknego jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Powiem jeszcze Państwu, jest to też wielką radością, jestem zapraszany na te spotkania redakcji naszego pisma naukowego i to jest piękne, bo to w sumie skupiają się nie tylko autorzy, ale sama redakcja naszego pisma naukowego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej składa się nie tylko z wykładowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ale właśnie tu ze środowiska naukowego, nie tylko toruńskiego. Jest to okazja do współpracy, ale spotykamy się regularnie, to znaczy redakcja się spotyka, ja jestem zapraszany, jestem ogromnie zbudowany taką intelektualną wspólnotą. To się rodzi razem. Bardzo rzetelne omawianie wcześniej numeru, planowanie, ale też i potem wielu pisze, ale nie znaczy, że każdy artykuł może być przyjęty, bo on musi oczywiście pewne kryteria spełnić. Panie profesorze, bardzo dziękuję. I myślę, bo zdradzę, dzisiaj właśnie o 16 się spotykamy, żeby też niejako uświętować, ucieszyć się, że właściwie jakby na, jako uwieńczenie tego roku akademickiego jest ten nowy numer, który wychodzi u początku wakacji, ale myślę, że warto też ten okres wakacyjny zapełnić pewnymi pozycjami, bo mamy też więcej czasu na czytanie, a jest to pismo naukowe, które jest bardzo aktualne i też powiem, że w ogóle panie redaktorze otwiera to przesłanie samego pana prezydenta w tym naszym roczniku pana prezydenta Andrzeja Dudy, prawda? Bardzo
tak,
ważne słowo.
Zostało, to nie jest tekst naukowy, to jest jego orędzie wygłoszone w Poznaniu, no, ale umieściliśmy je ze względu na rangę, na no, historyczne znaczenie tego orędzia, więc no, mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie okazja, żeby panu prezydentowi zresztą ofiarować ten numer.
Cieszę się. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Za chwilę już następny autor, z którym połączymy się telefonicznie. W Radiu Maryja audycja Czytać, aby być mądrym. Mamy połączenie z półautorem książki Prezydent Lech Kaczyński 2005-2010. Tym współautorem jest Adam Chmielewski, politolog, dziennikarz i publicysta. Pracował m.in. jako szef sekretariatu przewodniczącego Komisji do Spraw Likwidacji WSI oraz w Instytucie Pamięci Narodowej. Witamy bardzo serdecznie pana na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Czy może pan nam przybliżyć właśnie tę pozycję, której pan jest współautorem wraz z panem profesorem Sławomirem Cęckiewiczem?
No tak, w kilku słowach to może być bardzo trudne zadanie, ponieważ jest to książka dość obszerna, książka naukowa, chociaż napisana przystępnym językiem, tutaj nawiązuje do tego, co przed chwilą na antenie mówił profesor Wojciech Polak. Natomiast jest to drugi tom biografii świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pierwszy ukazał się 3 lata temu i dotyczył całości działalności publicznej pana prezydenta do momentu objęcia urzędu, czy właściwie do kampanii wyborczej. I kampania wyborcza w roku 2005 jest tym okresem, od którego zaczynamy wspólnie z profesorem Cęckiewiczem naszą opowieść w drugim tomie. Kończymy na katastrofie smoleńskiej i próbie takiej analizy społecznej, politycznej percepcji tego wydarzenia. Czyli krótko mówiąc, jest to opis prezydentury Lecha Kaczyńskiego.
Czy może pan powiedzieć, co wnosi jako drugi tom? Co tak, jakie charakterystyki, i że tak powiem, można spotkać nowe? Jakim był politykiem? Jakim był człowiekiem? Powiedzmy, jaka jest nowość też w ocenie tego wielkiego prezydenta w kontekście też tych wszystkich rocznic, szczególnie myślę, że w tym roku, kiedy obchodzimy też jubileusz Chrztu Polski, widzimy też znaczenie właśnie przywódców świeckich dla w rozwoju polskiej państwowości.
No, Lech Kaczyński był politykiem wybitnym, był prezydentem wybitnym, na pewno wybijał się na tle polskich polityków po roku 89. Można powiedzieć, że był idealnie przygotowany do działalności publicznej na tym najwyższym szczeblu, łącznie z urzędem prezydenta. Przecież był zaangażowany już w latach 70., kiedy to jeszcze nie było bardzo powszechne, w działalność opozycji antykomunistycznej. Był współpracownikiem KSS KOR, działał w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża, później oczywiście w Solidarności, gdzie jakby przeszedł całą drogę od sierpnia 80 od obecności w Stoczni Gdańskiej przez internowanie, przez działalność podziemną w stanie wojennym. Później zaangażował się w odtwarzanie Solidarności w drugiej połowie lat 80. W legalną działalność ponownie po roku 89. Był wiceprzewodniczącym związku, a więc tego wielkiego ruchu, który dał Polsce wolność. I później pełnił wiele bardzo ważnych funkcji publicznych, ministra stanu, posła, senatora, prezesa NIK-u, ministra sprawiedliwości wreszcie. To były te wszystkie jakby kroki, które jakby przygotowywały go, można powiedzieć, do objęcia urzędu prezydenta, także można powiedzieć, że był najlepiej przygotowany z wszystkich osób, które pełniły ten urząd w Polsce po roku 89. No i można powiedzieć, szkoda, że to było dopiero czwarta prezydentura, tak? Bo gdyby taka powinna być już pierwsza prezydentura wolnej Polsce po roku 90. Czyli to był prezydent, który nie miał żadnych związków z tajnymi służbami PRL. To był prezydent, który tak naprawdę realnie odniósł się właśnie do tego dziedzictwa Solidarności, które, jak sam mówił, było dla niego najważniejszym doświadczeniem życiowym. Także naprawdę był to polityk wyjątkowy i historia przyznaje mu rację, tak? No, jesteśmy kilka dni po zakończeniu szczytu NATO, który, można powiedzieć, no, potwierdził, prawda, diagnozę Lecha Kaczyńskiego na temat geopolityki, bezpieczeństwa międzynarodowego, neoimperialnych skłonności Rosji. I można powiedzieć tylko, no, dobrze, że to się stało, ale szkoda, że 10 lat po tym, kiedy Lech Kaczyński tę diagnozę stawiał, bo być może bylibyśmy już w trochę innym punkcie historii i geopolityki.
Jeśli jako współautora wolno mi zapytać, w jaki sposób prezydent Lech Kaczyński łączył obowiązki głowy państwa z życiem rodzinnym, czyli jakim był politykiem, jakim był normalnym też człowiekiem w kontekście właśnie chociażby rodziny.
No, zawsze jest bardzo trudno łączyć taką jednak czasochłonną i pracochłonną działalność, jaką jest działalność polityczna, z życiem rodzinnym. No, Lech Kaczyński miał to szczęście, że miał przy sobie bardzo kochającą, wspierającą go osobę, czyli świętej pamięci panią Marię Kaczyńską. Ona była tą jego podporą, tak, w Pałacu Prezydenckim. Tutaj fragment książki poświęcony pani Marii zatytułowaliśmy Perła w koronie, bo ona rzeczywiście była tym fundamentem, tą podporą, która wspierała Lecha Kaczyńskiego. Widzieliśmy to bardzo często na zdjęciach, na ujęciach telewizyjnych, prawda, kiedy ona strzepywała ten przysłowiowy pyłek z jego marynarki, poprawiała krawat. No po prostu to były takie gesty czułości, gesty miłości, które warto podkreślić. Też spotykały się, prawda, z ośmieszaniem i z tym, co nazywamy przemysłem pogardy, tak? Czyli przeciwnicy Lecha Kaczyńskiego nie oszczędzili nawet jego żony i no tej relacji małżeńskiej, miłości małżeńskiej, która między nimi była i która się objawiała także w życiu publicznym.
I też w tej książce, przynajmniej na tyle, na ile ja się zdążyłem też zapoznać, jako współautor, też z panem profesorem Cęckiewiczem, próbujecie też wykazać, przybliżyć właściwie czytelnikom, jaki wpływ miało też rozdzielenie wizyty premiera i prezydenta w Katyniu. Bo myślę, to rzuca też wiele światła na też wyjaśnienie sprawy właśnie tej katastrofy smoleńskiej, prawda?
Tak, no to jest jakby jeden z kluczowych fragmentów naszej książki. Ostatni rozdział dotyczący przygotowania wizyty w Katyniu i w Smoleńsku. Zresztą zatytułowaliśmy ten rozdział Ostatni lot, bo to był ostatni lot prezydencki. I rzeczywiście tam się pojawia, jest dość dobrze mówiona kwestia rozdzielenia wizyt, bo przypomnijmy, że 3 dni wcześniej w tym samym miejscu była wizyta premiera Donalda Tuska. Opisujemy tą całą wspólnie z profesorem Cięckiewiczem, tą całą grę polityczną, grę dyplomatyczną, którą przeciwko polskiemu prezydentowi rozpoczął wówczas premier Rosji, Władimir Putin, a którą podjął Donald Tusk i która skończyła się tragicznie, jak wiemy, 10 kwietnia. Dotarliśmy do wielu dokumentów, wcześniej nieznanych opinii publicznej, z Archiwum Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z Archiwum, z Centralnego Archiwum Wojskowego, z Archiwum Prezydenta RP. Opisujemy je na łamach naszej książki, ale też te najważniejsze z nich publikujemy w formie reprodukcji czy skanów. Także każdy czytelnik może sam się z nimi zapoznać in extenso, a są to jest to wymiana korespondencji między Kancelarią Prezydenta, Kancelarią Premiera, Ministerstwem Spraw Zagranicznych kierowanym przez Radosława Sikorskiego w kluczowych miesiącach przed kwietniową wizytą w Smoleńsku i w Katyniu. Tak? I te dokumenty pokazują wymianę opinii, wymianę różnych propozycji dotyczących tej wizyty i pokazują właśnie, jak można powiedzieć, strona rządowa grała właśnie na to rozdzielenie wizy, które skończyło się tragicznie. Także tutaj możemy mówić o politycznej odpowiedzialności tych osób, które te działania podjęły. Ale też, co warto podkreślić, ten rozdział, ostatni lot, którego dotyczy 10 kwietnia, rozpoczynamy od innej daty. Od 1 września 2009 roku uroczystości na Westerplatte 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. To był dzień bardzo szczególny, w którym bardzo dobrze widać różnicę między trybie prowadzenia polityki między Lechem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Lech Kaczyński rozpoczął ten dzień w Wieluniu rankiem, tak? Czyli w miejscu, które można powiedzieć wspólnie z Westerplatte rozpoczęła się II wojna światowa, ale też miejscu, które było jako pierwsze doświadczyło działań ofensywnych stron niemieckiej na bezbronnej ludności cywilnej, tak? No bo o ile Westerplatte było jednak wojskową składnicą i jakoś ten atak można było jakby uzasadnić, o tyle Wieluń był po prostu miastem cywilnym, bezbronnym, tak? I atak na niego jakby pokazuje jakby charakter działań niemieckich w czasie II wojny światowej, więc ta obecność Lecha Kaczyńskiego w tym miejscu była bardzo ważna, tak? To podkreślało jakby skalę ofiary Polaków w czasie II wojny światowej. Później te uroczystości przyniosły się do Trójmiasta. No wiemy, że niemalże w tym samym czasie, prawda, Donald Tusk w cztery oczy rozmawiał z premierem Rosji na molo w Sopocie, tak? To szczegółów tej wizyty czy tego spotkania do dzisiaj nie znamy. Dokumenty dotyczące tego spotkania, tej notatki są nieznane, są utajnione. To też bardzo warto podkreślić, że to premier Rosji zaprosił na terenie Polski, premiera Polski, czyli Donalda Tuska, właśnie do tego spotkania w cztery oczy na molo w Sopocie. Tak? To samo w sobie jest kruje rozum, że premier Rosji podejmuje takie działania na terenie Polski. Więc ten dzień można uznać za początek tej gry dyplomatycznej, która skończyła się niestety tragicznie 10 kwietnia 2010 roku. Ale ten dzień też pokazuje różnice w działalności publicznej świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i polityków Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem.
Panie Adamie, właśnie w tej chwili nie możemy wyczerpać, ale myślę to tym bardziej, to co pan mówi, to widać, że książka Prezydent Lech Kaczyński 2005-2010 autorstwa właśnie pana, czyli pana Adama Chmieleckiego i profesora Sławomira Cynckiewicza, naprawdę może być bardzo ciekawą lekturą, a myślę, że też pomoże rozwiązać te wszelkie niejasności, które budzą tyle emocji, prawda? Ja myślę, bardzo często brak wiedzy na ten temat powoduje niepotrzebne emocje i wręcz czasami napięcia, wręcz społeczne, prawda? Więc przy okazji zachęta do czytania tej książki, jeżeli chcemy poznać współczesną historię Polski. Bardzo panu dziękuję. Myślę, że jeszcze będzie inna okazja. Przypominam, że rozmówcą naszym na antenie Radia Maryja był współautor książki Prezydent Lech Kaczyński 2005-2010, pan Adam Chmielecki, politolog, dziennikarz i publicysta, który pracował m.in. jako szef sekretariatu przewodniczącego Komisji do Spraw Likwidacji WSI oraz w Instytucie Pamięci Narodowej. Szczęść Boże panu. I w tej chwili już przechodzimy do innej pozycji. Mam tutaj przed sobą książkę Rozmowy z Aniołem Stróżem o ważnych sprawach i o sprawach przedszkolaka. Autorką tej pozycji książkowej jest pani Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, wybitny pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Pani Elżbieta jest również poetką, pisarką. Bardzo serdecznie panią witamy na antenie Radia Maryja. Dlaczego warto polecić tę książkę dzieciom, pani Elżbieto?
Więc ta książka jest przede wszystkim nie tylko dla dzieci.
To jest ważne.
Również dla rodziców. Ta książka jest dla rodziców, ponieważ rodzice dzisiaj, młodzi ludzie, w tym swoim bardzo szybkim tempie życia, w zabieganym życiu, nie zawsze mają czas na rozmowy z dziećmi o sprawach istotnych, powiedziałabym fundamentalnych. Dlatego bohaterem książki jest mały Antoś, który ma wiele problemów, a mama jest dziennikarką, tata gdzieś tam pracuje, jakieś ma zlecone prace, ciągle są zajęci, w związku z tym do niego wieczorem przychodzi jego własny ajostróż, który jest jego kumplem, przyjacielem, chodzi w dżinsach, nie ma skrzydeł, tylko takie malutkie skrzydełka gdzieś tam i jest jego po prostu takim przyjacielem, który wyjaśnia dla dziecka sprawy bardzo ważne. Mówi mu, co to jest dusza, co to jest sumienie, co to jest odpowiedzialność, a przy okazji pomaga układać klocki i książki na półkach. Mówi, że kłamstwo to wielki smok, z którym trzeba walczyć, tak samo lenistwo. No a Antyś chce być rycerzem. To będzie już w następnych dwóch częściach, będą jeszcze sprawy bardzo też istotne, bo będzie mowa na przykład o duchowej zbroi rycerza, który może być obrońcą dam, również koleżanek, chociaż się w tym wieku koleżanek nie bardzo lubi, ale pierwsza dama to mama, więc myślę, że ta książka wnosi dużo takich ważnych informacji i podpowiada rodzicom troszeczkę, jak wychowywać dzieci religijnie, na przykład pobudka na Bożą chwałę. Można stać grymasząc, a można stać na Bożą chwałę, czyli sobie jakoś tłumiąc niechęć do wstawania, a za to chwalić tym wstawaniem Pana Boga.
Pani Elżbieto, też ta książka jest bardzo atrakcyjnie wydana od strony graficznej, prawda?
Tak, tak, tak. Jest bardzo atrakcyjnie wydana od strony graficznej, rzeczywiście.
Bardzo przynajmniej mi się podoba i myślę, że i dzieci, i starsi spokojnie do rąk mogą wziąć tę książkę. Jakieś bliższe wiadomości, gdzie można zdobyć o tej pozycji?
To jest książka wydana przez Państwa wydawnictwo. Rozumiem, że we wszystkich księgarniach diecezjalnych, księgarniach, gdzie sprzedaje się książki religijne, ta książka na pewno będzie dostępna.
To ojciec dyrektor bardzo często właśnie mówi i przynosi splendor, w którym można znaleźć szczegóły właśnie o tej książce. Pani Elżbieto, bardzo Pani gratulujemy, że Pani właśnie popełniła taką książkę z myślą o rodzicach, ale też i o dzieciach. Bardzo jesteśmy wdzięczni i ufamy, że znajdzie duże zainteresowanie w naszym polskim społeczeństwie.
No, przypuszczam, że tak, ponieważ jeszcze będzie właśnie druga i trzecia część tej książki. Druga to będzie nosiła tytuł, to już zdradzę, Rozmowy z Aniołem Stróżem o prawdziwych rycerzach i jak to bywa z prezentami. Czyli o tym, że milej jest dawać niż brać. A trzecia część to będzie o Rozmowy z Aniołem Stróżem o tym, jak to jest być starszym bratem i samodzielnym człowiekiem.
Bardzo dziękujemy. Niestety tego czasu zawsze za mało. Bardzo dziękujemy Pani za dyspozycyjność i za znalezienie czasu, aby dwa słowa powiedzieć na ten temat w ramach audycji Czytać, aby być mądrym.
Dziękuję bardzo również za zaproszenie do audycji.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani, i dziękujemy naszym słuchaczom też za wysłuchanie tej audycji Czytać, aby być mądrym. W ogóle ta audycja uwrażliwia, myślę, każdego z nas i taki rachunek sumienia musimy czynić, czy ja czytam. Bo no właśnie, jeśli czytam, to znaczy, że staram się też być mądrzejszy.